Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kapłaństwo wpisane w Ojcostwo Boga. Wielki Czwartek każdego roku skupia naszą uwagę na dwóch sakramentach, które Chrystus ustanowił w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, na Eucharystii i kapłaństwie. W dzisiejszym wielkoczwartkowym rozważaniu chcielibyśmy zauważyć, że są one darem Boga jako naszego Ojca. Przypomina o tym kontekst następczy rozważanych tu wydarzeń. Jak wiemy, Jezus, przewidując swoją śmierć, sprawował ucztę paschalną ze swoimi uczniami dwa dni wcześniej, niż czynili to wszyscy Żydzi. Po jej zakończeniu udał się do pobliskiego ogrodu oliwnego, zwanego Getsemani. Według zgodnej relacji wszystkich czterech ewangelistów, gdy przybył tam z uczniami, oddalił się, upadł na twarz i zaczął się modlić do Ojca. Była to bardzo dramatyczna modlitwa. Zbawiciel, doznający w swej ludzkiej naturze lęku przed cierpieniem i śmiercią, błagał Boga Ojca o oddalenie kielicha goryczy, a jednocześnie z pokorą wyznawał całkowitą uległość wobec Jego woli. W obliczu nieuchronnej śmierci doznawał straszliwej trwogi i samotności. Przyszedł więc do uczniów i zastał ich śpiących. Prosił, aby czuwali z nim choćby jedną godzinę. Po czym wrócił i znów pogrążył się w żarliwym błaganiu do Ojca. Święty Łukasz odnotowuje, że trwoga Jezusa wywołała efekt określany w mistologii, czyli teologii mistyki, jako hematodroza, czyli pocenie się krwią. To pokazuje, jak straszną duchową i fizyczną mękę przeżywał Zbawca, zanim nastąpiły dalsze cierpienia związane z biczowaniem, a następnie ukrzyżowaniem i śmiercią. Wydarzeniom tym wiele uwagi poświęcił święty Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1987 roku, który zatytułował Modlitwa Chrystusa w Getsemani. Papież zauważa tam, że w dniu Wielkiego Czwartku skupiamy się przede wszystkim przy pamiątce ustanowienia Eucharystii, gdyż wydarzenie to oznacza zarazem początek i źródło wszystkiego, czym z łaski Bożej my, kapłani, jesteśmy w Kościele i świecie. Wielki Czwartek jest dniem narodzin naszego kapłaństwa i stąd też naszym corocznym świętem. Jest to dzień doniosły i święty nie tylko dla nas, kapłanów, ale dla całego Kościoła, dla wszystkich, których Bóg w Chrystusie uczynił dla siebie kapłaństwem, kapłanami, pisał święty Jan Paweł II. Jezus w Wieczerniku, ustanawiając sakrament Eucharystii i kapłaństwa, wyraźnie wskazuje, że są to rzeczywistości bliskie, mające spełnić się niebawem i że ściśle związane są z Jego ofiarą, która stanie się kulminacyjnym momentem całego Jego ziemskiego posłannictwa, stanie się Jego godziną, o której często mówił w czasie publicznego nauczania. Wychodząc z apostołami w stronę Góry Oliwnej, Chrystus idzie ku tej właśnie rzeczywistości, ku swojej godzinie, która jest czasem paschalnego wypełniania Bożego zamierzenia i wszystkich zapowiedzi dalekich i bliskich, wszystkiego, co na ten temat zawierają pisma, stwierdza święty papież. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest nieodłącznym elementem tej Jego godziny, czyli spełniania się dzieła odkupienia. ona tłumaczy się nie tylko w związku z tym wszystkim, co po niej ma nastąpić w toku wydarzeń Wielkiego Piątku, w związku z męką i śmiercią krzyżową, ale także, nie mniej ściśle, z ostatnią wieczerzą, wyjaśnia Jan Paweł II. W czasie ostatniej wieczerzy Chrystus wypełnił to, co było odwieczną wolą Ojca w stosunku do Niego. Było to równocześnie Jego wolą, wolą Syna, co potwierdza w słowach: właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Słowa ustanawiające sakrament nowego i wiecznego przymierza, czyli Eucharystię, są niejako sakramentalną pieczęcią wyciśniętą na tej odwiecznej woli Ojca i Syna, która teraz przybliżyła się do godziny ostatecznego wypełnienia, czytamy w dalszym ciągu tego listu. Jeśli uważnie prześledzimy ewangeliczne opisy ostatniej wieczerzy i modlitwy w Ogrójcu, to zauważymy, jak całe to wydarzenie skoncentrowane jest na Bogu Ojcu. Szczególnie widać to w modlitwie arcykapłańskiej, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Pan Jezus rozpoczyna ją wezwaniem: Ojcze, nadeszła godzina, a następnie wyraża troskę o Jego chwałę, jak również troskę o swoich uczniów, których niebawem opuści. Po tej modlitwie udaje się do Ogrójca, gdzie, jak wspomnieliśmy, w dramatycznych słowach znów zwraca się do Ojca. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II pisze, że w Ogrójcu imię Abba, które w ustach Jezusa posiada głębię trynitarną, odzwierciedla w cierpieniach męki sens słów ustanowienia Eucharystii. Do Ogrójca Chrystus przychodzi, aby objawić jeszcze jeden aspekt prawdy o sobie, o Synu, zwłaszcza poprzez to słowo Abba. Prawda ta zaś, niesłychana prawda o Jezusie Chrystusie, polega na tym, że będąc na równi z Bogiem jako Syn współistotny Ojcu, jest zarazem prawdziwym człowiekiem. Każda modlitwa Jezusa, a w sposób szczególny ta w Ogrójcu przed męką, objawia prawdę o Nim samym, o Jego powołaniu i posłannictwie jako Syna Bożego, który przyszedł na świat, ażeby wypełnić ojcowską wolę Boga. To, jak zauważa Ojciec Święty, jest ważnym wskazaniem dla wszystkich, którzy wchodzą do Chrystusowej szkoły modlitwy, szczególnie ważne dla nas, kapłanów. Nasze kapłaństwo bowiem jako uczestnictwo w misji Chrystusa i utożsamienie się z Nim jako głową i pasterzem Kościoła jest głęboko wpisane w odwieczny plan Ojca. Sam Chrystus przecież jako najwyższy i wieczny arcykapłan został posłany przez Ojca w Duchu Świętym. Tym bardziej więc każdy wyświęcony ksiądz wchodzi w szczególny i specyficzny związek z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Rzeczywiście ostatecznym źródłem naszej kapłańskiej tożsamości jest miłość Ojca. Z posłanym przez Niego Synem, najwyższym kapłanem i dobrym pasterzem, jesteśmy sakramentalnie złączeni w kapłaństwie służebnym dzięki działaniu Ducha Świętego. Czytamy w dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów Tota Ecclesia. Kapłan jest więc włączony w dynamikę trynitarną. Oznacza to, że najpierw pozostaje w szczególnej synowskiej relacji wobec Ojca, tak jak Jezus Chrystus, Syn Boży, napełniony tym samym Duchem Świętym, który umacnia każdego księdza. Jak Jezus, który od chwili swego wcielenia był w sprawach Ojca, aż pokonanie w Ogrójcu i śmierć na krzyżu, tak każdy kapłan powinien nosić w sobie żywą świadomość, że wszystko, co czyni w Chrystusowym Kościele i dla Kościoła, ma być wypełnianiem woli Boga Ojca. Każda jego modlitwa powinna być dialogiem z Ojcem na wzór Pana Jezusa. Także cierpienie kapłana, jakiego doznaje on w każdej postaci, ma być wpisane w tajemniczy plan Ojca. Jeśli w teologii o księdzu katolickim ze względu na jego sakramentalne upodobnienie do Chrystusa często mówi się, że jest on alter Christus, to znaczy drugi Chrystus, to słusznym jest również mówić o nim alter pater, drugi ojciec. Kapłan bowiem wiernie wypełniając swoją misję, którą otrzymał przez włożenie rąk biskupa, w jakiś sposób uobecnia Ojca, który jest w niebie. Ojcowska miłość Boga staje się rozpoznawalna poprzez życie kapłana, jeśli jest ono całkowicie oddane mu na wzór Chrystusa. O tym trochę zapomnianym ojcowskim wymiarze naszej kapłańskiej posługi przypominają nam nierzadko wierni, którzy szczególnie przy okazji sakramentu pokuty zwracają się do swoich kapłanów słowami Ojcze. Jest to określenie wyjątkowo poruszające serce każdego mężczyzny, tym bardziej więc kapłana, który w sensie duchowym jest de facto ojcem. Wszakże przekazuje życie duchowe, pielęgnując je, rozwija i zabezpiecza. Nade wszystko, jak wspomniałem, uobecnia Boga, który jest ojcem. W tym miejscu należy wyjaśnić, kim jest Ojciec w niebie. Skłonni bowiem jesteśmy tajemnicę Boga Ojca wyobrażać sobie na sposób ludzki, przez odniesienie się do własnego taty, tego wspaniałego, a czasem bardzo przeciętnego. Tymczasem trzeba odwrócić porządek spraw, gdyż źródłem i wzorem wszelkiego ojcostwa jest Bóg Ojciec. Na to pytanie, kim jest Bóg Ojciec, odpowiedzi udzielił święty Jan Paweł II w jednej z kateches środowych z 23 października 1985 roku, mówiąc, że Bóg Ojciec jest tym, który odwiecznie rodzi Słowo, czyli współistotnego sobie Syna i równocześnie tym, który w jedności z Synem odwiecznie tchnie Ducha Świętego, tę miłość, w której Ojciec i Syn wzajemnie trwają w sobie. Sam przeto Ojciec jest w tajemnicy trynitarnej wspólnym początkiem bez początku. Sam jeden jest początkiem tego życia, którym Bóg jest w sobie samym. Życie to, czyli bóstwo, Ojciec posiada w bezwzględnej wspólnocie i komunii z Synem i Duchem Świętym, którzy z Nim są współistotni. Kiedy więc dziś, w kolejny Wielki Czwartek, pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa, dziękujmy za te dary Bogu jako Ojcu. On, poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, daje nam życie doczesne i wieczne. Zaś w służbie rozwoju tego życia duchowego, od chwili chrztu aż po próg wieczności, pozostają kapłani. Oni, dzięki upodobnieniu mocą Ducha Świętego do Chrystusa, uosabiają nam Boga jako Ojca.